Mercury Polskie Radio.
Tu jest właśnie ten rower, to jest tandem wyścigowy, to jest kierownica.
Ale taki kształt ma.
Tak, to jest baranek tak zwany, bo to jest wyścigowy w pozycji pochylonej, żeby był jak najmniejszy opór powietrza.
On jest ciężki? Poczekaj,
Nie, to jest jakieś około 13 kg waży taki tandem.
A to jest aluminium zrobione?
Tak, rama aluminiowa jest, nie, tutaj to... wzmocniona, nie, oczywiście. I teraz tak, tu ma, z przodu ma manetki, to są do... Ta lewa to jest lewy hamulec i przerzucanie przedniej tarczy, a tu z prawej strony jest też taka sama manetka, tylny hamulec i przełączanie z tyłu jest 9 trybów. Wszystko w zależności od terenu się stosuje, jak ciężko się jedzie.
A siodełka są jakieś specjalne też?
Te są otwarte, takie w miarę twarde, nie? Bo to kolarskie to muszą być takie, bo inaczej po prostu na takich miękkich kanapach by się nie ujechało daleko.
Ryszard Kożuch, od jak dawna jeździsz na rowerze?
O, to już trochę jest. Od 63 roku.
Ile kilometrów przejechałeś?
O, nie liczyłem nigdy, ale no chyba tysiące, setki tysięcy kilometrów. Średnio jeżdżę co roku po 6-8 tysięcy, no ostatnie lata może troszkę mniej. Będąc w Holandii w szkole, tam zacząłem moją przygodę z tandemem. No, straciłem wzrok, no i tam szkoła posiadała tandemy i zaczęliśmy jeździć na tych tandemach takich turystycznych. Dla mnie to nie było trudne, ale pewną wiedzę trzeba posiąść i tak dalej. Najważniejsze, trzeba umieć współpracować z przewodnikiem, nie? Z tym tak zwanym pilotem, czyli z którym się jeździ. Po prostu tandem to dwoje ludzi pracuje, napędza rower, bo są dwie pary pedałów. Te pedały są sprzężone i obydwie osoby muszą kręcić. Natomiast czy jedna bardziej naciska, czy mniej, To już można sobie to regulować. Na ogół no, powinny obydwie osoby współpracować mniej więcej równo. Ważne jest ruszenie, start, z której nogi, na którą się opieramy i tak dalej przy zatrzymywaniu się. To takie podstawowe te instrukcje. Ten przewodnik musi sobie uzgodnić z tą osobą niewidomą czy słabowidzącą z tyłu. Podstawowe takie komendy jakieś, uwaga, lewy zakręt, prawy zakręt. No, takie podstawowe komendy. Stop, nie? No i wiadomo, żeby nie doszło do takiej sytuacji, że przewodnik się opiera na prawej nodze, a z tyłu na lewej. No i wówczas grozi, że mogą się przewrócić. Doświadczony przewodnik takiej osobie podpowie, na co zwrócić uwagę i co trzeba uzgodnić z osobą niewidomą, to już wtedy idzie to po prostu sprawniej. Jeżeli nie ma jakichś tam szczególnych przeciwwskazań, to na pewno osoby nawet, które mają jakieś przeciwwskazania do wielkiego wysiłku na rowerze typu tandem, mogą zawsze jechać, bo no po prostu będą trochę się wiozły. No, ile tam troszeczkę wysiłku włożą, a resztę już zrobi, jak będzie mocniejszy przewodnik z przodu, no to po prostu będą mogli tym tandemem jeździć. Także każdy, uważam, może jeździć na tandemie. No, jedni pojadą 20 km czy 50, a drugi może się przejechać 5 km.
Ty masz nie jeden rower.
Nie, ja tu mam kilka tych tandemów. Jeden jest typowo taki typu góral, taki turystyczny. Natomiast drugi to jest taki wyścigowy rower, tandem typu wyścigowego. Wyścigowy rower jest znacznie lżejszy. On ma kierownicę typu baranek, czyli to jest ta pozycja taka najaerodynamiczna. No i ma cienkie oponki, żeby były małe opory toczenia, ma masę przerzutek. No jest praktycznie bardzo sztywny i silny. Także wygodnie na tym się nie jeździ, bo bardzo częściej w porównaniu do roweru turystycznego, gdzie są opony grube, amortyzujące te wszystkie wstrząsy. Jeżeli ktoś zamierza po prostu jeździć rowerem, trochę zacząć jeździć, to no powinien przede wszystkim no, zakupić taki tandem lub skorzystać może z jakiejś jazdy próbnej w klubie, który tutaj w Poznaniu również klub tandemowy istnieje, Wielkopolski Klub Niewidomych Razem. No i powinien no, troszkę się przygotować wcześniej, czy troszkę na pływalnię chodzić i tak dalej, trochę więcej może spacerować, żeby później jak wsiądzie na ten rower, żeby no, jednak troszeczkę te nóżki były przygotowane do wysiłku.
Dwa rowery, ale trzeba mieć zawsze przewodnika. Kuzynka, czyli tego pierwszego, który pojedzie na tym rowerze.
Tak, tak, tak. No ja mam to szczęście, że mam córkę i syna już dorosłych, także oni bardzo chętnie jeżdżą na rowerach i jeździmy. Albo wyjazdy rodzinne, to z żoną też jeżdżę i to takie turystyczne. Natomiast gdzieś trochę dalej to z córką i synem pojadę, nie? Gdzieś 70-80 kilometrów. Tu nieraz jeździmy Szamotuły czy Pniewy, te strony Murowana Goślina. Tak, ale no żona to tam 20-30 kilometrów przejedzie, nie? Ale i to w takim tempie turystycznym to też. Ale my rodzinnie jeździmy, także wtedy ja na tandemie, a pozostali na solowych rowerach. Ja to cały rok nad tym pracuję, także jeżeli ktoś tak uprawia bardziej w sposób zaawansowany, to po prostu zima też musi być przepracowana. No ja zimą to staram się też jeździć na rowerze właśnie tym turystycznym typu Góral. No oprócz tego to siłownia, sauna, także te takie przygotowanie kondycyjne. To jest konieczne dla tych, którzy są zaawansowani, którzy no jeszcze czasem się ścigają również na rowerach, bo są też wyścigi. No, ale jeżeli ktoś chce jeździć tak sobie typowo turystycznie, to po prostu zaczyna od drobnych kroczków na takim tandemie po krótkie dystanse. No i tak można to po prostu z biegiem czasu zwiększać. Brałem udział w takich długodystansowych, międzynarodowych nawet rajdach, bo jechaliśmy na rowerach do Aten kilka lat temu, do Belgradu dojechaliśmy do Wiednia, do Brukseli, także To były po prostu rajdy długodystansowe, gdzie pokonywaliśmy codziennie po 150, 120, nawet do 200 kilometrów. No to już wymaga dużego przygotowania i sprzętu i samego przygotowania fizycznego. No osiągnięcia były tam różne, wysokie lokaty i tak dalej, ale to dla mnie było mniej ważne. Dla mnie najważniejsza była ta przygoda, ten ruch i po prostu ta możliwość, mimo braku wzroku, poruszania się i jazdy na rowerze. Tandem jedzie się w dwójkę i ta osoba, po prostu nasz przewodnik, no może nam masę rzeczy opowiadać po drodze, co widzi, gdzie się znajdujemy, co jest. Jeżeli się dobrze przygotujemy, to po drodze możemy różne rzeczy, różne obiekty bardzo ciekawe zwiedzać. Należy się po prostu wcześniej przygotować, gdzie co jest ciekawego do obejrzenia. A poza tym no, najważniejszą taką zaletą to jest to, że no, jest to ten ruch na świeżym powietrzu i my to osoby niewidome to też wyczuwają. Tą przestrzeń, ta radość po prostu jest. Wiatr nas owiewa. No, jak już ktoś jest za bardzo zaawansowany i no, większy wysiłek włoży, no to po prostu jesteśmy i spoceni, i zgrzani, i zmęczeni jak wrócimy, ale to po prysznicu, że tak powiem, wszystko mija, jesteśmy bardzo zadowoleni, no i sprzyja bardzo właśnie naszemu zdrowiu. Coraz więcej ludzi jeździ na rowerach i no jest to duża przyjemność. Natomiast no jest problem z przewodnikami, także to jest olbrzymi problem, bo tandem, no osoba widząca wsiądzie sobie na rower w każdej chwili, kiedy ma wolne i ma ochotę i sobie pojedzie, a osoba niewidoma musi już mieć przewodnika i muszą mieć wolne w tym samym czasie i ochotę i tak dalej.
Zaczyna się maj, sezon rowerowy, tak można powiedzieć, ale ten turystyczny.
Szczególnie w tak piękną pogodę to namawiam wszystkich do właśnie ruchu na świeżym powietrzu. Tandem stwarza taką możliwość, można no, przemieścić się dalej jak pieszo, że tak powiem, i szybciej. No i można zwiedzać sobie piękne okolice, przebywać na powietrzu, no a poza tym jest to ruch na świeżym powietrzu, także no, nam niewidomym po prostu brakuje tego ruchu, także to jak najbardziej jest pożyteczne. Ze mną można również się kontaktować w sprawie właśnie tandemów, czy też zakupu tandemów mogę doradzać. No wszelkie sprawy właśnie z kolarstwem tandemowym, zarówno turystycznym, jak i wyczynowym, pod adresem rikopo@o2.pl lub telefonicznie telefon 503 795 684.
Ryszard Kożuch.
Książka do posłuchania.
No to co? Jedziemy. Paweł?
Ale Krzysiu sprawa, tak?
No pani Alicję zaczyna, bo pani Alicję czytała.
Dobra.
Ostatnio czytałam super książkę. Nie mogłam się do niej zabrać. Dlaczego? Dlatego, że to jest książka opowiadająca o życiu więźnia. Przekonałam się, wzięłam ją do ręki. Dlaczego? Dlatego, że akcja tej książki dzieje się we Wronkach, czyli blisko naszego miasta. Akcja zaczyna się na początku XX wieku, gdzie do więzienia wkracza taki młody, niespełna 20-letni chłopak, skazany na dożywocie. Nie wiemy za co, skazany na dożywocie. Książka jest fascynująca, bo nie tylko opowiada o życiu w więzieniu, ale również przebijają się w tej książce fakty historyczne. Jest taka wzmianka o zamachu terrorystycznym na Cytadeli Warszawskiej. Dowiemy się w tej książce również kiedy, gdzie została dokonana pierwsza egzekucja za pomocą gazu. Nie wiedzieliśmy o tym, a tam wszystko w tej książce jest. I wiele, wiele jest różnych innych smaczków historycznych w tej książce. Jest tak ciekawie opisane życie tych więźniów właśnie w tym zakładzie karnym. Praca, która polegała na składaniu i tworzeniu mebli, stosunki panujące między więźniami a klawiszami. Jest wszystko w tak ciekawy sposób opisane, a w najciekawszym momencie Krzysztof Spadło kończy tę książkę. Muszę Państwu powiedzieć, że książka ta będzie miała prawdopodobnie 7 tomów. W naszej bibliotece w tej chwili są 3 tomy. Pierwszy tom ma tytuł Na pochybel całemu światu, drugi Z bestią w sercu, a trzeci Za garść srebrników. We wrześniu tego roku ma się ukazać tom 4.
Ja jestem ciekawy, jak opiszę swoją rzeczywistość więzienną. Skazany na 21 lat Norwek Breivik, który zastrzelił 80 osób, mieszka w mieszkaniu, w celi czy pokojowej. Tak można by powiedzieć, bo to jest ciekawe dla mnie, że on się ostatnio domagał odszkodowania za izolację i dostał dość duże odszkodowanie z tego tytułu.
Myślę, że on już tą książkę pisze i przygotowuje materiał, ale już go nie sprzedał. Z przyjemnością wiele wydawnictw kupi to i będzie tym handlowało, czyli próbowało z tego zrobić książkę. Jeżeli książka będzie marna, napisze to jakiś redaktor, to przecież znany proceder. Przy okazji, jeżeli już mówimy o takich książkach historycznych, to książka, która co prawda nie dzieje się w więzieniu, tylko w zupełnie innej przestrzeni, ale też dotyczy niedalekich od Poznania ziem, myślę o Zielonej Górze, książce Krzysztofa Fedorowicza Grünberg, czyli po niemiecku Zielona Góra. Książka została wydana 2 lata temu, jest dostępna w różnych wersjach audio, to znaczy czytają lektor, ale też można znaleźć w internecie, na YouTube, aktorów Teatru Lubuskiego Zielonej Góry, którzy czytają fragmenty tej książki. I książkę warto przeczytać, bo opowiada o Zielonej Górze jako mieście winnic. Nie miałem pojęcia, że w Zielonej Górze uprawa winnic już zaczęła się w średniowieczu. Karol IV, król czeski, Luksemburczyk, posadził czy sprowadził pierwsze odmiany i obsadził nimi okolice Zielonej Góry, a później od tego czasu aż do końca II wojny światowej te winnice były pielęgnowane i dla mnie największym szokiem było to, że przed wojną drugą Grünberg, czyli Zielona Góra, miała tylko 25 tysięcy mieszkańców, a była otoczona ogromnymi winnicami. Tam praktycznie każdy obywatel miał swoją winniczkę, to znaczy 5 krzaków, 10, nieduże poletko, ale każdy uprawiał winogrona i albo z tego robił własne wino niepowtarzalne, albo sprzedawał winogrona większym hurtownikom, którzy wytwarzali duże ilości wina. Wina zielonogórskie przed wojną były uważane za bardzo dobre. Produkowane tam wino, które nie mogło nazywać się szampon, ale było winem musującym, na wystawach i konkursach dostawało nagrody często przed francuskimi szampanami. Niestety w 1945 roku, kiedy Zielona Góra wpadła w ręce Armii Radzieckiej, zostały wszystkie winnice zniszczone. W czasie PRL-u trochę próbowano od tych winnic odtworzyć, ale niewiele. W latach 70. tego zaniechano i dopiero od 90. roku trwa rekultywacja. W tej chwili jest około 70 winnic wokół Zielonej Góry i próbuje się znowu odtworzyć tą kulturę winną. Dla mnie walorem tej książki jest to, że Krzysztof Fedorowicz jest poetą i dało mu się napisać książkę, która nie jest suchym wykładem historycznym, ale jest tak naprawdę esejem lub nawet miejscami, chyba można powiedzieć, poematem o winie i zachwycie nad winem, które okazuje się trwalsze od historii, bo odmiany tego wina przetrwały zniszczenia, które zafundowała im władza sowiecka, a później PRL-owska, i dzikie winorośle rosną samoistnie, pnąc się po sosnach, jodłach. Kiedy przyjechali w latach 90. niemieccy specjaliści od wina, byli zaszokowani, że winorośl, która w zasadzie ma opinię krzewu, który wymaga pomocy człowieka, mogło tyle lat przetrwać samo.
Alicja Królczyk zapraszała nas dziś do Wronek za pośrednictwem książki
Krzysztofa Spadło, Skazaniec, i tam dowiemy się o życiu Stanisława Żabikowskiego, czyli o słynnym ropuchu.
A do Zielonej Góry zapraszał nas dzisiaj za pośrednictwem książki
Greenberg Krzysztofa Fedorowicza, Paweł Kamza.
A po te książki zapraszamy do Biblioteki Raczyńskiej w Poznaniu przy Placu Wolności. Audycję przygotował Jerzy Łączny, zrealizował Jarosław Pachczyński. Do usłyszenia.